Szanowni Państwo, pan Michał Klauza. Bardzo dziękuję. Serdecznie Państwa witam dzisiaj podczas dyskusyjnego klubu muzycznego. Jak zwykle kłaniam się Agnieszka Malatyńska. Bardzo się cieszę, że Państwo jesteście. Za oknami mamy wiosnę, ale w duszy też mamy wiosnę. I postaramy się to z maestro Klauzą udowodnić, że wiosna jest, mimo że będziemy poruszać temat, no może związany z wiosną, ale nie taki radosny. Chociaż w gruncie rzeczy, jeżeli poruszamy się wśród ludzi, którzy wierzą, to jest to mimo wszystko temat radosny. A mianowicie Beethovena rozmowa z Bogiem, Chrystus na Górze Oliwnej. Taki tytuł dyskusyjnego klubu muzycznego i w takim razie zaczynamy. Pozwolicie Państwo, że przedstawię maestro, chociaż wszyscy pewnie doskonale znacie, ale myślę tutaj głównie o tych, którzy będą słuchać to jako podcast na stronie Radia Kraków, bo nasze spotkanie jak zawsze jest rejestrowane. Pan Michał Klauza, dyrektor artystyczny Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, wszyscy doskonale wiemy, w latach 2013-15 kierownik muzyczny Opery i Filharmonii Podlaskiej, wcześniej 2009-15 drugi dyrygent Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Był też dyrygentem i zastępcą dyrektora muzycznego Welsh National Opera w Cardiff, to były lata 2004-2008. I tam przygotował wiele różnych bardzo ciekawych produkcji, tak byśmy to nazwali, bo to były różne produkcje. Jest laureatem wielu nagród. Przypomnę tylko, że w tej liście nagród jest również Fryderyk za operę Hagi Szymanowskiego, nagraną właśnie z Polską Orkiestrą Radiową. To jest rok 2020 i to jest album roku, muzyka oratoryjna i operowa. Maestro dokonał wielu licznych nagrań dla radia, dla telewizji, różnego rodzaju płyt, ale ja chciałam Państwu zwrócić tylko jeszcze uwagę na jedną taką rzecz, chyba dosyć ważną, że wśród tych zainteresowań jest również muzyka filmowa. I tutaj od razu nawiązuję do nagrodzonego i wspaniałego filmu, który Państwo pewnie oglądaliście, a mianowicie I.O. Jerzego Skolimowskiego. A muzykę skomponował Paweł Mykietyn, tylko dodam. I tu oto siedzi przed nami mistrz, który poprowadził nagranie tej muzyki do tego filmu. Jest jeszcze jedna dosyć ciekawa karta w życiu pana maestro Michała Klauzy, a mianowicie związany był również z jako dyrygent gościnny z Teatrem Bolszoi w Moskwie i tam przygotował i prowadził premiery. To był między innymi Don Pasquale Donizettiego, czy Idiota Weinberga, czy też Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego, czy Katarzyna Izmajłowa Szostakowicza. I tu musimy powiedzieć, że ta współpraca się zakończyła dość gwałtownie i drastycznie, i to było właśnie w momencie, kiedy pan zrezygnował z współpracy z tym teatrem ze względu na rozpoczęcie wojny poprzez Rosję z Ukrainą. Co ciekawe jeszcze, jest jeden jeszcze kierunek, a mianowicie to, że jest pedagogiem, jest pan pedagogiem. Pracuje pan w Katedrze Dyrygentury Symfoniczno-Operowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. A to jest pańska uczelnia, jakby na to nie patrzeć. Nazywała się co prawda wtedy
Akademia Muzyczna imienia Fryderyka Chopina.
Właśnie, troszkę inaczej, ale to tam doskonalił się pan pod okiem profesora Ryszarda Dudka. Ale też odbył pan podyplomowe studia w Konserwatorium Rzymskiego-Korsakowa w Petersburgu, w Sankt Petersburgu. I tutaj mistrzem pana był Ilja Musina.
Ilja Musin.
I myślę, że tutaj chyba bym pana zapytała od razu o różnicę w podejściu do dyrygowania na tej podstawie, bo wiem, że pan ma jeszcze na swoim, w swojej karierze wiele różnego rodzaju kursów muzycznych z wielkimi sławami, takimi chociażby jakby Giergiew, ale jakby pan teraz po latach to ocenił, co panu to dało?
Dzień dobry państwu. Dla mnie to ogromny zaszczyt, że mogę się z państwem spotkać przed dzisiejszym koncertem. A odpowiadając na to pytanie, żyjemy w takich czasach, kiedy odchodzą mistrzowie. I miałem to szczęście, że w swoim życiu, będąc no, u progu zawodowej pracy, trafiłem na mistrza. Takim mistrzem bez wątpienia był Ilja Musin, człowiek, który pracą pedagogiczną zajmował się 75 lat. Zmarł w wieku 96 lat, właściwie do ostatniej chwili był czynnym dyrygentem, a z racji tego długiego stażu pedagogicznego no, wykształcił kilkuset dyrygentów, wśród nich takie nazwiska jak właśnie wspomniany Waliery Giergiew, ale i Jurij Timirkanow i Siemion Byszkow. To była po prostu szkoła i tak to trzeba określić. Muszę powiedzieć, że zrządzenia losu, które sprawiły, że tam się znalazłem, spokojnie udałoby się z nich napisać przynajmniej fajną, krótką powieść bądź opowiadanie. Historia była taka, że pracując jako asystent w Teatrze Muzycznym Roma w trakcie studiów, spotkałem tam wiolonczelistę, który kiedyś studiował w Petersburgu. A ja byłem na takim etapie, że na czwartym roku trochę szukałem, w którą stronę to powinno pójść. Nie do końca wiedziałem, jak dalej te swoje umiejętności zdobywać. I on właśnie powiedział mi o... No takim pedagogom. Wiesz, on już jest dziadek, ale on jeszcze uczy. I potem przyjąłem to tak z takim pewnym dystansem, dlatego że historia mojej rodziny jest też taka, że moja babcia w związku z wyzwoleńczym kierunkiem Armii Czerwonej w 1939 roku z Równego została deportowana wraz z całą rodziną na Syberię. Jakoś zawsze ten kierunek wschodni był taki... Ja tak to wpuściłem jednym uchem, wypuściłem drugim. Ale potem zdarzyło mi się, że miałem okazję w trakcie BBC Proms, na jednym z koncertów jako słuchacz, grała Gustav Mahler i Jugendorchester i dyrygował Claudio Abbado. Ponieważ miałem wśród artystów, muzyków tej orkiestry swoich kolegów ze studiów, więc udało mi się znaleźć się na pokoncertowym bankiecie. Podszedłem do Claudio Abbado, pytając, czy on uczy, czy byłaby szansa, bo wiem, że jest na liście konserwatorium w Londynie. On powiedział, nie, ja to tam asystenci, że ja wiem, ale jak ty poważnie myślisz o tym, to ty powinieneś pojechać do Petersburga, do Ilji Musina. To powiedział mi Claudio Abbado. Więc kiedy już z dwóch źródeł dostałem taką podpowiedź, no to się tym zainteresowałem. Wysłałem tam papiery, zostałem zaproszony na taki dwumiesięczny kurs, ale powiedziałem, nie, dwa miesiące to chyba trochę za długo. Pojechałem na miesiąc. I to był chyba jeden z najważniejszych miesięcy w moim życiu. Dlaczego? Po pierwsze, różnica między systemem nauczania tam, a systemem nauczania u nas w Polsce, co się już na szczęście teraz zmieniło, była taka, że w latach 90. w Polsce dyrygenci nie mieli w ogóle szansy w trakcie studiów na to, żeby stanąć przed orkiestrą. Kształcili się tylko i wyłącznie z dwoma fortepianami. No co, jak wiadomo, jest trochę tak, jakby uczyć się gry na skrzypcach, czytając podręcznik. Natomiast w Sankt Petersburgu mieliśmy do dyspozycji w poniedziałek orkiestrę, we wtorek pianistów, we środę orkiestrę, w czwartek pianistów i w piątek pianistów. Zajęcia były codziennie. Co prawda w klasie było 25 studentów, więc wiadomo, że człowiek codziennie nie dyrygował. Ale Okazało się, że po pierwszych zajęciach, i to do dzisiaj wspominają moi koledzy studenci, coś takiego profesor postanowił, że przez ten pierwszy miesiąc, na który przyjechałem, ja miałem zajęcia codziennie. Przygotowaliśmy razem czwartą symfonię Czajkowskiego. No i po tym miesiącu, kiedy wróciłem do Polski, pokazałem to, czego się nauczyłem profesorowi Dudkowi na zajęciach i profesor mówi tak, no wiesz, wszystko jest świetnie, tylko tak jak ty dyrygujesz, to ciebie będzie rozumiała tylko Warszawia, Teatr Wielki, no i NOSPR i Filharmonia Narodowa. I ja w takim młodzieńczym ferworze powiedziałem, no to fajnie, to ja będę tymi orkiestrami dyrygował. I jakoś tak się w życiu złożyło, że rzeczywiście z tymi zespołami wspólnie dość często się spotykamy. No, także no to taka właśnie historia.
Bardzo piękna jest ta opowieść. Ja jeszcze dodam tutaj, że tak sobie przypomniałam z naszych takich kontaktów krakowskich, że jeżeli państwo byliście na premierze opery Wanda Joanny Wnuk-Nazarowej, która była tutaj w Krakowie, to właśnie maestro Klauza był kierownikiem muzycznym tej produkcji i prowadził te wykonania, więc to też mogliście się państwo z tym zetknąć. Ja natomiast obejrzałam w internecie, bo był streaming, mówię tutaj o Britenie i o operze...
Peter Grimes.
Tak. I o operze właśnie Narodowej w Warszawie. Nie wiem, czy ktoś z państwa oglądał, ale czasem zachęcam państwa, żeby zasubskrybować kanał, ponieważ zdarzają się zarówno premiery baletowe, jak i premiery operowe, które są w streamingu. One nie zostają potem, albo zostają przez
pół
jakiś
roku,
czas właśnie.
Pół roku wiszą.
Przez jakiś czas, a potem są ściągane. Więc myślę, że można obejrzeć po to, żeby zobaczyć. I to było coś niewiarygodnego, zwłaszcza pan dwie przygotował, prawda?
Tak, Britena w roku 19 Billy Bada i potem właśnie poproszono mnie o realizację Petera Grimesa.
I tutaj ten Peter Grimes to było wydarzenie. To było wydarzenie, ja nawet prześledziłam szybko, co napisali inni. Rzeczywiście to było wydarzenie. Mariusz Tryliński, reżyseria, Borys Kudliczka, scenografia, więc no i maestro Klauza, który był wychwalany we wszystkich mediach tutaj. Koprodukcja z operą w
tam to miała być koprodukcja z operą w Tel Awiwie, ale ostatecznie do tej koprodukcji według mojej wiedzy nie doszło z powodu kolejnej wojny, która wybuchła.
No właśnie, ta wojna ciągle się kojarzy i ciągle nam tu psuje szyki. Ja tylko powiem, że gdybyście mieli państwo kiedyś okazję tego Britena posłuchać, to naprawdę warto, bo to bardzo aktualne jest libretto, które pokazuje, gdybyśmy tak w skrócie mogli powiedzieć, to pokazuje mechanizm linczu, więc jest to jak gdyby aktualne. Cały czas, niezależnie od tego, jakie są czasy, czy jest wojna, czy wojny nie ma. Maestro, nasz tytuł dzisiaj to jest związany głównie z Beethovenem. I moje pytanie jest takie. Oratorium Chrystus na Górze Oliwnej, Beethovena, jedyne oratorium tego twórcy. Ile razy pan wykonywał?
To będzie... Trzeci raz.
Trzeci raz Kraków.
Pierwszy raz w Krakowie, ale trzeci raz w ogóle. I muszę państwu powiedzieć, że za każdym razem, kiedy po to dzieło sięgam, to też z tego powodu, że całe moje życie właściwie artystyczne było przede wszystkim związane z teatrami operowymi, to każde dzieło wokalno-instrumentalne, nawet jeśli to jest msza jakiegokolwiek kompozytora, jest dla mnie takim librettem. Na przykład Missa pro pace Kilara, no fenomenalne dzieło, każde credo w każdej mszy to jest jak historia. Historia opowiedziana można być człowiekiem wierzącym lub nie, ale to jest absolutnie materiał libretta. I tym bardziej oratorium Chrystus na Górze Oliwnej w swej muzycznej doskonałości. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że dobry kompozytor potrafi wspaniale środkami muzycznymi opisać słowo i treści wynikające z tego słowa. Jak będziecie Państwo dzisiaj słuchali tego oratorium, tu ukłon w stronę dyrekcji Filharmonii, bo możliwość tego, że w trakcie dzieła wokalno-instrumentalnego jest wyświetlane tłumaczenie tekstu, jest bardzo ważne. Dlatego, że drukowanie go w programie, no najczęściej na widowni jest ciemno. I po prostu tego tekstu nie widać. A jednak możliwość tego, że kiedy słuchamy dzieła w języku niepolskim, zrozumienie go bardzo dokładnie, każdego zdania, zupełnie inaczej powoduje i wpływa na odbiór przez słuchacza treści również muzycznych. To jest bardzo ciekawe, bo nawet wczoraj w trakcie koncertu czułem, jak w pewnym momencie, zawsze jest taki na widowni pewien szum. To nie, że ludzie rozmawiają, ale to się czuje, że jeszcze nie są do końca skupieni. I w momencie, kiedy zaczął się pierwszy recytatyw, kiedy tenor grający rolę Jezusa, rozpoczął: Jahwe, Ty mój Ojcze, o ześlij mi pociechę i moc i siły. I potem jest taki takt, gdzie orkiestra to komentuje takim nieprawdopodobnym pianissimo. I ja wtedy poczułem, jak na widowni nastała cisza. Bo połączenie tego prostego tekstu, który on śpiewa a cappella, i potem te dwa takty komentarza orkiestry wprowadziły wszystkich w zupełnie inny jakby taki stan emocjonalny. I muszę Państwu powiedzieć, że to już tak trwało przez te prawie 50 minut. Ale właśnie dzięki temu, że każdy mógł przeczytać, o czym po prostu i soliści, i chór śpiewają. A to dzieło w swej dramaturgii uważam, że jest napisane genialnie przez Beethovena, dlatego że prostymi środkami muzycznymi, naprawdę prostymi środkami muzycznymi, dzięki którym ta muzyka jest tak przystępna dla każdego człowieka, nawet nie specjalnie obytego w muzyce klasycznej, powoduje, że faktycznie człowiek czuje się, że uczestniczy właśnie w jakimś spektaklu operowym. Bez scenografii. Ta scenografia i gra aktorska jest niepotrzebna, dlatego że siła tkwi w słowie opisanym muzyką. I tu ogromny ukłon w stronę i solistów, artystów, muzyków orkiestry Filharmonii Krakowskiej, ale przede wszystkim artystów chóru Filharmonii Krakowskiej, dlatego że oni muszą z racji tego, że są jakby różnymi bohaterami w trakcie tego oratorium, muszą szybko zmienić też charakter swojego śpiewania, bo chór męski jest jednocześnie i chórem żołnierzy, którzy, no uważam, fenomenalnie napisany, to jest numer 4 w partyturze, i jest prosty tekst. My go widzieliśmy ku tej górze idącego. Uciec nie może on, czeka go sąd. I tak jak pracowaliśmy nad tym utworem i obydwu zespołom tłumaczyłem, że jaki rodzaj ekspresji potrzebujemy, bo to jest chór, oni śpiewają właściwie przez cały chór piano, bardzo cicho. Natomiast bardzo ważny jest tekst. I jest coś takiego, że kiedy nocą złoczyńca skrada się gdzieś, jest cicho. Ale w tej muzyce i w tym jakby zestawieniu tekstu jest coś niesamowitego. Ja im próbowałem naświetlić to w taki sposób, że wyobraźcie sobie, że zło zawsze rozprzestrzenia się jak wirus. To można zaobserwować wszędzie, włączając jakiekolwiek media. Zło rozprzestrzenia się jak wirus. Jeśli uda się gdzieś zasiać ten kawałek właśnie takiej złośliwości, złości, jakiegoś braku szacunku, potępienia, nienawiści, to można bardzo szybko nakręcić i grupa ludzi staje się wtedy po prostu wrogiem. I tu ma to miejsce dwukrotnie. To jest jeden chór żołdaków, a potem jest drugi chór żołdaków, kiedy oni go już zobaczyli, kiedy zobaczyli Chrystusa i śpiewają, tutaj jest on ten wyrzutek, który siebie wśród ludu zuchwale Żydów królem nazywał. Pochwyćcie i zwiążcie go. Ale w tym samym czasie odpowiada im chór, również męski, apostołów, którzy po prostu boją się o swoje życie. I zwróćcie Państwo na to uwagę, jak wspaniale na przestrzeni dosłownie kilku taktów Beethoven muzycznie potrafi opisać strach apostołów, którzy zdają sobie sprawę, że za chwilę mogą podzielić los swojego mistrza, czyli zostać po prostu albo zakatowani, a w konsekwencji uśmierceni. I to połączenie tego liryzmu i tej dzikiej nienawiści tych żołdaków, którzy pchnięci tą żądzą zemsty, po prostu z jednej strony wykonują czyjeś polecenia, prawda? Z tym liryzmem stanowi nieprawdopodobne połączenie, naprawdę. Ważne jest też, jeśli chodzi o libretto w tym dziele, to, że jeśli oczekują Państwo kolejnej pasji w dniu dzisiejszym, to jesteście w błędzie.
To nie będzie.
To nie jest pasja. To jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę to całe to oratorium jest oparte na jednej małej scenie z historii o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Ja Państwu przeczytam tylko krótki fragment z Ewangelii, który opisuje, czego właściwie dotyczy to 50-minutowe oratorium. To jest 8 wersów z Ewangelii świętego Łukasza. Potem wyszedł i udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość, jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. I tutaj jest fragment, którego już w libretcie Państwo nie znajdziecie, w libretcie Franza Xavera Hubera. Mianowicie Huber wyciął fragment o śpiących apostołach i o Judaszu Iskariocie. Tego nie ma. I być może z tego powodu po prapremierze dzieła krytycy nie do końca pozytywnie go ocenili. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to libretto, na podstawie którego Beethoven napisał oratorium, jest w pewnym sensie niepełne. Pojawia się święty Piotr, który jest powstrzymywany przez Chrystusa przed zemstą, a potem nagle jest pochwalny chór, który wznosi dziękczynienie, że oto dokonał się akt odkupienia. I właściwie ta ostatnia sekwencja z tym, co się dzieje wcześniej, to jest tak, jakby ktoś wyciął dosłownie jedną trzecią tego utworu. Właśnie dlatego nie jest to pasja, bo nie ma męki i śmierci Pana Jezusa.
Bardzo się cieszę, że Pan tak dokładnie opowiedział o tym, jak wygląda to dzieło, dlatego że ono jest zupełnie inne, mimo że jest zaliczane do trzech najważniejszych dzieł religijnych Beethovena, oprócz mszy C-dur i Missy Solemnis, to jak gdyby jest to właśnie to. Tam dzieją się jeszcze inne rzeczy, które mogą zaskakiwać, a mianowicie sam fakt, że Chrystus jest tenorem, co do tej pory mieliśmy zawsze do czynienia z tym, że Chrystus był basem, barytonem, natomiast tutaj mamy tutaj Piotra, prawda, jako ten najniższy głos, więc jest też tylko troje solistów, więc to też jest troszkę inaczej. No i jeszcze jedna rzecz, która chyba jest istotna, to co Pan powiedział w kontekście tego tekstu, a mianowicie, że Beethoven nie był z tego swojego dzieła zadowolony. To tak.
Znaczy z dzieła swojego był zadowolony, nie był zadowolony z libretta Hubera.
Tak, ale zrobił przeróbki, prawda? Są rewizje, rok później, bo premiera była w 1803 roku, rok później była pierwsza rewizja, a w 1811 druga rewizja. I ciągle pojawiają się takie stwierdzenia jego, to widać zresztą w listach, że napisałby to inaczej, że ale zdaje sobie z tego sprawę, że nawet gdyby dopisał jakieś słowa, to i tak mu to wszystko się rozpadnie i no, właściwie nie wiedział, co zrobić, więc te jego poprawki były takie, nazwijmy
My Państwu prezentujemy wersję pierwotną.
Pierwotną wersję prezentują Państwo. A Pan o co pytał?
Jak to było często grane wtedy?
To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że to...
Proszę,
ja rzeczywiście sprawdzałam coś takiego i powiem szczerze, że to nie było zbyt często wykonywany utwór.
Ja chciałam też dodać, że w Filharmonii Krakowskiej to oratorium było wykonane tylko raz do tej pory. W 1977 roku pod batutą Jerzego Katlewicza. Także mamy no już od zupełnie inną epokę prezentacji tego dzieła.
Dlatego myślę, że to jest ciekawe, że Beethoven też go troszkę odrzucił, ponieważ też nie miał pomysłu, co z tym zrobić tak do końca, a wiedział, że to mu jak gdyby nie leży. Poza tym jeszcze jest jedna ważna rzecz, którą chyba musimy zwrócić na to uwagę. To jest moment, w jakim Beethoven to pisze, bo to jest 1803 rok, to jest moment, kiedy Beethoven ma 33 lata, co jest symboliczne w tym znaczeniu, ale Beethoven, który przechodzi pewnego rodzaju załamanie. To jest właśnie czas, kiedy pisze testament heiligenstadtski. Testament, Państwo wiecie, ja tylko przypomnę, to jest list, w którym on do braci pisze nawet o tym, że myśli o samobójstwie. Przyznaje się do swojej głuchoty, która mu zabiera w ogóle możliwość życia i właściwie nie wie, co ma ze sobą zrobić. To jest list, którego on nigdy nie wysłał. To jest list, który został znaleziony po jego śmierci w 1827 roku w papierach i który jest chyba tak najbardziej pokazuje to, co się działo z Beethovenem. Tam jest jeszcze takie jedno stwierdzenie, ja tutaj nawet wypisałam takie punkty, ale tam jest jedno takie stwierdzenie, które jest istotne, to znaczy, że ta głuchota czyni go, że on nie może uczestniczyć w życiu społecznym. No nie może, bo nie słyszy. W związku z tym martwi się, że będzie postrzegany przez swoich współczesnych i następnych jako gbur, który po prostu w ogóle nie jest w stanie rozmawiać i jakoś funkcjonować. Natomiast to wynika z jego choroby i z jego po prostu... I uważa tutaj też na pewną taką niesprawiedliwość w ocenie jego. On też się żegna tam z braćmi, ze światem. No i też pisze o tym, że jedyną rzeczą, która właściwie go powstrzymuje od samobójstwa, jest właśnie pasja do muzyki. Ja to wszystko po to Państwu powiedziałam w dużym bardzo skrócie, żebyśmy wiedzieli, w jakim momencie jesteśmy w życiu Beethovena. Rok 1805 i to jest 7 kwietnia, dokładnie mija 220 rocznica, kiedy zostaje wykonana pod jego batutą trzecia symfonia Eroika. Więc to jest mniej więcej ten czas, on już myśli o tej Eroice i on wcześniej jeszcze zapowiada, że zmienia swój styl.
W czasie, kiedy Beethoven pisał Chrystusa na Górze Oliwnej, to, którego napisał bardzo szybko, w 2 tygodnie, ale to jest też czas, kiedy napisał pierwszą i drugą symfonię oraz 3 koncert fortepianowy. Dlaczego o tym wspominam? Tu akurat orkiestra miała taki intensywny tydzień, ponieważ rano przygotowywaliśmy się do tych koncertów piątek, sobota, a wieczorami orkiestra wraz z maestro Fosterem przygotowywała się do koncertu, który gra jutro na festiwalu beethovenowskim w Warszawie. Między innymi z uwerturą Coriolan Ludwika van Beethovena i z 5 koncertem fortepianowym cesarskim oraz 2 preludiami Franciszka Lista. I ja przyszedłem sobie na te próby wieczorne posłuchać i obejrzeć i zobaczyć pracę maestro Fostera. I muszę Państwu powiedzieć, że to zderzenie Beethovena w Coriolanie i w 5 koncercie fortepianowym z tym właśnie dziełem Chrystus na Górze Oliwnej właśnie pokazuje, jak zmieniał się styl Beethovena. Bo ten moment, kiedy on pisał 1 i 2 symfonię i 3 koncert fortepianowy, no czuję się, że to jest bardziej ciążenie w stronę klasycyzmu niż już to takie przechodzenie w stronę wczesnego romantyzmu. To słychać na przykład w fakturze. Ja wykonując Beethovena w ostatnich 2 latach z orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie wykonaliśmy wszystkie symfonie oprócz 9. Nie mamy chóru. I zawsze wykonując Beethovena, również symfonię 3, również symfonię 6, wykonujemy go z małym kwintetem. Z kwintetem zaczynającym się od 10 pierwszych skrzypków. 10 pierwszych, 10 drugich, 6 altówek, 5 wiolonczel i 3 kontrabasy. I muszę Państwu powiedzieć, że to brzmi fantastycznie. Naprawdę. Był trend zaporządkowany przede wszystkim przez pierwszą połowę XX wieku, potem tak podbudowany przez Karajana, który dublował wręcz obsady instrumentów dętek drewnianych. I ten Beethoven stawał się taki masywny, ciężki. Taka była tradycja wykonawcza. Właściwie można to tak powiedzieć, dzięki Pawłowi Jarwiemu, który dokonał nowych nagrań z Bremen Kammerorchester Symfonii Beethovena i dzięki temu, że pojawiły się tak zwane urtekstowe materiały, czyli materiały odnoszące się bądź do manuskryptów Beethovena, bądź do pierwszych wydań jego dzieł, dzięki temu można było jakby odrzeć tą tkankę materiału nutowego z takich romantycznych dodatków, które na przestrzeni lat tam dopisywano, wyrównywano artykulację, wyrównywano dynamikę w różnych sekcjach. Podobnie zresztą jak robiono to z twórczością czy Mozarta, czy Haydna, czy Schuberta. My wykonujemy to dzieło z urtekstu opracowanego przez wydawnictwo Karus i porównując to właśnie z tymi romantycznymi wydaniami, tam naprawdę są różnice. Ta muzyka traktowana właśnie w taki sposób bardziej z okresu klasycznego dostaje takiego powietrza, a jednocześnie takiej nieprawdopodobnej energii, która tam jest zawarta. No mam nadzieję, że Państwo to dzisiaj też usłyszycie.
Szanowni Państwo, myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby oddać głos naszej komentatorce, bo my mamy lożę komentatora, w której zasiada Anna Woźniakowska. Ja tylko zanim oddam Pani Annie głos, mam pytanie, czy ktoś był wczoraj na koncercie? Dobrze, dwie osoby, trzy i cztery.
Jeszcze był nasz wspaniały chórmistrz. Tak. Za co bardzo dziękuję.
Ale nie zgłasza się, dobrze. Więc, szanowni Państwo, więc myślę, że teraz oddamy Pani Annie głos, tym bardziej, że Beethoven, choć stanowi taki mocny punkt tego programu, nie jest to jedyny utwór, który był wykonany, bo jeszcze zabrzmiał Bach i to w wersji zastanawiającej bardzo i zabrzmiał Wagner. Anno, oddaję Ci głos.
Dziękuję. Wracając do tego, co Pan powiedział o pozbawieniu pewnych romantycznych naleciałości Beethovena, powiem, że w środę była tutaj orkiestra z Bonn, grała Leonorę III i grała Egmonta i mieli stare trąbki i wąskie puzony. I te dęte cudownie brzmiały, nie krzyczały, tylko właśnie pięknie się stapiały w całość.
My też mamy do dyspozycji tak zwane małe puzony i właśnie na takich tego Beethovena gramy. Specjalnie o nie poprosiłem. To jest jedna z nielicznych instytucji w kraju, które takie puzony posiada. Mało tego, również kotły barokowe.
Tak. A wracając do Chrystusa na Górze Oliwnej, niewątpliwie to jest Beethoven jeszcze w całym swoim nowatorstwie, które tu już jest. To jest jeszcze Beethoven, który nie wyszedł z konwenansu klasycznego. I to chwilami bardzo po prostu słychać, szczególnie w potraktowaniu solistów, którzy z jednej strony są świetni, ale aria Serafina jest absolutną koloraturą, która, powiedziałabym, niewiele ma wspólnego z wymową tekstu. Tercet również jest typowo operowy. W ogóle mnóstwo ilustracyjności jest w muzyce Beethovena, ale są to rzeczy piękne. Na przykład bardzo mi się podobał ten kocioł na początku, który mi się absolutnie skojarzył z Piątą Symfonią, z losem, prawda, z tym tematem losu. I takich momentów jest tam bardzo wiele. Chylę głowę przed chórem właśnie, szczególnie męskim, który pięknie to zróżnicował, co pan mówi, o czym pan mówi.
Pan Piotr Piwko, brawa.
Tak jest, to wielkie, wielkie brawa, ale już pierwszy chór aniołów jest w ogóle, jeżeli coś mi się najbardziej podobało z całej tej muzyki Beethovena, to właśnie partie churalne. To już czuje się tego Beethovena, który potem będzie chociażby w Missa Solemnis. No, jest tu też ten Beethoven, który już nie dba o to, czy to, co pisze, mieści się jeszcze w głosie ludzkim, czy nie, i zmusza tam sopran do takich dźwięków, które się wydają, że już jest trochę poza skalą. Ale było to wszystko bardzo piękne. Natomiast ciekawi mnie, dlaczego sięgnął pan po Bacha, który przybliżył mi czasy mojej młodości. Bo ci z Państwa w starszym wieku może będą mieli właśnie pewne déjà vu. Natomiast młodzi posłuchają Bacha takiego, którego jeszcze do tej chwili nie słyszeli, bo będzie to opracowanie dokonane przez Leopolda Stokowskiego. To jest czas, kiedy to jest Bach romantyczny. My już za mojej młodości to było częste. Tokata i fuga de mol, prawda, i właśnie Chacona. To się pojawiało w sali filharmonicznej. Bach w olbrzymiej obsadzie. A właściwie z tych transkrypcji bachowskich to jeszcze w repertuarze koncertowym pozostały tylko opracowania Busoniego u pianistów. Opracowań Stokowskiego w tej chwili się nie słyszy w ogóle. I muszę powiedzieć, że wczoraj pomyślałam sobie, że jest to świetnie zrobione, jak na ową epokę. Kapitalna instrumentacja. Tu trzeba schylić głowę przed naszymi muzykami, bo Natalia Jarząbek z fletem, czy Dziewoński z waltornią, Nyklewicz na oboju, dwojga nazwisk, Michałek na rożku angielskim. To było wszystko naprawdę bardzo piękne. Osobiście wolałabym może mniej romantycznie potraktowane, a jednak zachowanie tego tanecznego rytmu. Tutaj nam się ten taniec chwilami w tej frazie romantycznej zacierał. Ale świetne doprowadzenie do tej kulminacji wielkiej, chociaż potem ten unison, który z tej kulminacji zostanie, nie był idealnie wczoraj czysty. Ale to było naprawdę dla mnie wielkie przeżycie. I muszę powiedzieć, że między tym właśnie Bachem romantycznym, wielkim, z czterema puzonami i tak dalej, i tym Beethovenem, z wszystkimi, prawda, tam zastrzeżeniami, ale jednak wspaniałym utworem, ten Wagner mi gdzieś troszkę zginął. Po prostu ta muzyka wielkopiątkowa była, ale jeszcze nie ochłonęłam po Bachu i tak mi troszkę przeszło.
Ciekawe, bardzo dziękuję, Anno. Ciekawe jest dla mnie to, że Bach miał większą obsadę niż Wagner i to też mnie zaskoczyło. Natomiast dodam tylko dla tych z Państwa, jeżeli nie pamiętacie oryginału, ale podejrzewam, że pamiętacie wszyscy, to dysproporcja jest ogromna, bo to jest utwór napisany na skrzypce solo. Więc jeżeli weźmiemy sobie skrzypce solo plus orkiestra u Stokowskiego, która jest większa niż orkiestra wagnerowska, no, tak, to ogromne, 6 tam też puzonów. Po prostu no, olbrzymi aparat wykonawczy.
Tak, tylko trzeba, i tu odpowiem na pani pytanie, dlaczego taki wybór. No właśnie bardzo mi zależało, żeby na koncercie w programie znalazło się dzieło i bardzo się cieszę, że podkreśliła pani, nawet wymieniając imienia i nazwiska artystów, którzy realizowali partię w grupie Dęty. Właśnie zależało mi na tym, żeby w tym ogromie orkiestracji pokazać dzieło, które pokaże indywidualnych artystów, muzyków Filharmonii Krakowskiej. I jak widać, to się udało. Bo ja w zeszłym tygodniu w NOS przedyrygowałem Pasacalię i fugę c-moll, transmitowaną też przez Polskie Radio. Dlaczego taki dobór? Odpowiem tak, może nie swoimi słowami, ale na tej próbie, na której byłem, maestro Fostera. Maestro w pewnym momencie w przerwie nie schodził z podium ze względów zdrowotnych i wziął sobie nuty z pulpitu z pierwszych skrzypiec i właśnie wyciągnął tego Bacha. I kiedy orkiestra wróciła, zanim zaczęła się stroić, on im powiedział taką historię. Mówi tak, a wiecie, no bo maestro ma już swoje lata, mówi, a wiecie, że Stokowski, zaczynając każdy tydzień prób ze swoją orkiestrą, to zawsze zaczynał najpierw od Bacha. I tak 50 minut najpierw potrafił, niezależnie od programu, najpierw grali Bacha. I powiedział bardzo ważne zdanie. Bo wszyscy mówią Mozart, Mozart. Nie, nie, nie. Żeby grać Mozarta, to najpierw trzeba pograć Bacha. I jest w tej muzyce coś takiego, że ona w jakiś sposób oczyszcza. Nie umiem wyjaśnić dlaczego, ale coś takiego w tej doskonałości harmoniczno-melodycznej i w formie Bacha, ona, ta muzyka, oczyszcza. A trochę dlatego, że rozmawialiśmy z panią przed spotkaniem z państwem, no ta tradycja wykonywana baroku na instrumentach z epoki pozbawiła orkiestry symfoniczne właściwie możliwości kontaktu z tym repertuarem. To dlaczego mamy nie skorzystać z czegoś, co jest napisane? Nie będziemy oszukiwać, że gramy Bacha w oryginale na współczesnych instrumentach, na metalowych strunach, bo możemy konkurencyjnie przegrać z zespołami grającymi na instrumentach z epoki w określonym stylu. A bardzo mi zależało na tym, żeby zarówno artystom, muzykom, jak i państwu, słuchaczom, jednak trochę tę muzykę przywrócić i traktować to jako pewien też classic for pleasure, tak bym to określił. A wydaje mi się, że twórczość Stokowskiego, właśnie te transkrypcje, została trochę zapomniana, bo i inne czasy. Poza tym, jak posłuchać nagrań Stokowskiego, jego własnych opracowań, no to powiedziała pani o tym, że to był bardziej taki Bach romantyczny. Ja i tak się staram, żeby ten materiał, który został przez Stokowskiego stworzony, rzucający dość duże wymagania, takie techniczne również artystom, muzykom, bo o wiele łatwiej jest jednemu skrzypkowi zagrać tam niektóre wariacje, niż jak to są 24 osoby, które muszą grać unisono. To jest naprawdę wyzwanie. No ale proszę pamiętać, że Toccata i Fuga demol w opracowaniu Stokowskiego trafiła do historii kina, bo dzięki fantazji Walta Disneya to jest utwór nieśmiertelny. I może warto czasami przypomnieć, że no, pochodzenia polskiego dyrygent, kompozytor też takie rzeczy tworzył i... No one po prostu do ludzi przemawiają, mimo że mija kilkadziesiąt lat.
No ja chciałam bardzo podziękować, że pan właśnie sięgnął po ten repertuar, dlatego że kiedyś rozmawialiśmy tutaj o muzyce dawnej i o tym, co straciły filharmonie przez lata, mówię, z tego repertuaru, kiedy i u nas pojawiły się orkiestry grające na instrumentach z dawnych, instrumentach z epoki, a dokładnie kopiach instrumentów z epoki. I pamiętam taką rozmowę ze Stanisławem Skrowaczewskim, przy czym w Ameryce to nastąpiło w latach 60. i on był bardzo tym wzburzony, że kurczy mu się repertuar, który może wykonywać, bo to jest już demodé, już nie chciały filharmonie po to sięgać i właśnie wręcz nazywał tych młodych muzyków, którzy zaczynali grać zgodnie z tym, jak to by sobie życzył kompozytor tamtej epoki, nazywał wręcz terrorystami. To były jego słowa. My przeżyliśmy to otwarcie na muzykę dawną, rozpoczyna się mniej więcej na początku lat 90., kiedy wyjeżdżają ludzie w świat, kiedy się kształcą w świetnych miejscach, kiedy powstają zespoły, kiedy nagrywają płyty, kiedy jest wymiana i my zachwyciliśmy się tym brzmieniem zupełnie innym i mamy je w uszach i zapomnieliśmy o tym brzmieniu sprzed 90. roku, które było charakterystyczne. Stokowski umiera w 77. roku. I zostawiając właśnie takie, tego typu utwory, które są warte przypomnienia. Zresztą ta szakona, jeżeli byśmy popatrzyli historycznie, to jest przez wielu aranżowana, bo to jest niezwykły utwór. I ja na przykład pamiętam, mam taką płytę, w dzieciństwie dostałam Andreas Segovia, na gitarze gra właśnie Szakone. Gra dwójka wiolonczelistów, też słyszałam, prawda, grają na fortepianie, grają w kwartecie, więc właściwie ten utwór ma swoje drugie życie i tym drugim życiem jest również ta aranżacja właśnie Leopolda Stokowskiego. Więc myślę, pan lubi to wykonywać?
Tak. I mam nadzieję, że może kiedyś jeszcze, jak trafię na koncert z Filharmonią Krakowską, to zaprezentujemy państwu również Pasakalię i fugę c-moll na przykład.
To byłoby bardzo ciekawe, bo mielibyśmy też i pogląd w tą stronę, jak to wygląda i jak to wygląda dzisiaj. Bo też i my jesteśmy inni jako słuchacze. Pomału zbliżamy się do końca naszego programu. Proszę państwa, żebyście przemyśleli sobie jeszcze zadanie jakiegoś pytania, bo jest to dyskusyjny klub muzyczny. Natomiast chciałam jeszcze, żebyśmy odpowiedzieli na jedno pytanie, które pojawiło się w naszym tytule naszego spotkania. Chodzi tutaj o rozmowę Beethovena z Bogiem. Jak byśmy nazwali jego w ogóle stosunek do Boga? Czy możemy to ogólnie powiedzieć?
To oratorium ma takie, zwróćcie też państwo na to uwagę, że pierwsze trzy części mówią i właściwie wyrażają i muzycznie i również w tekście opisują Chrystusa i jego przemyślenia bardziej jako człowieka niż jako Boga. Myślę, że to jest może odpowiedź na to pytanie. Również zważywszy na to, o czym pani wspomniała a propos testamentu Beethovena i momentu życia, w którym się znajdował, mam takie nieodparte wrażenie, kiedy zawsze sięgam po tę partyturę, jakby ten Beethoven słowami Chrystusa, słowami tenora, który partię Chrystusa wykonuje, trochę tak jakby sam wyrażał właśnie ten żal, tę niepewność, ten niepokój, ten strach przed tym, co dalej go w życiu może spotkać. Może to jest bardzo takie porównanie szalenie ogólne, może nietrafne, ale w jakimś sensie właśnie z tego powodu, że przez pierwsze trzy części to jest pokazanie Chrystusa jako człowieka, który lęka się śmierci, lęka się tortur, tej nienawiści, o której wie, że go spotka, i tej niemożliwości zapobieżenia temu. I trochę Beethoven podobnie. No, nie wiem, jakby każdy z nas podchodził do tego, kiedy mamy określony zawód, do którego potrzebujemy słyszeć po prostu. I nagle ten słuch tracimy. I co dalej?
Bardzo trafnie pan to ujął. Ja tylko podsumuję tak, że przeglądając prace naukowe, powtarzają się takie stwierdzenia, że Beethoven jak gdyby identyfikował się, może to jest za mocne słowo, ale wyczuwał podobne cierpienie. Cierpienie poprzez to, że on był w podobnej sytuacji na granicy życia i śmierci, co spowodowała jego choroba. Szanowni państwo, czy są pytania? Jest pytanie, proszę zaczekać, już mikrofon idzie.
Chyba będzie już tradycyjne pytanie. Kiedy pana tu zobaczymy znowu?
No zobaczymy, co los przyniesie.
Na razie nic nie wiemy, tak?
Dobrze, proszę
bardzo. Będziemy lobbować, tak jak mówiłam.
Dzień dobry, ja byłem na wczorajszym koncercie, bardzo chciałbym podziękować, bo był znakomity, miałem bardzo głębokie wrażenia. W szczególności chciałbym wrócić do Bacha, który mnie się bardzo podobał i chciałbym zaprosić na krótką, że tak powiem, wycieczkę w stronę pewnego surrealizmu psychologicznego. Mianowicie myślałem sobie tak, co by powiedział Bach, gdyby siedział w filharmonii i usłyszał właśnie tę instrumentację. Bardzo mnie to interesuje, jestem skończonym bacholubem, że tak powiem i ja nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie i bardzo chciałbym usłyszeć pańskie zdanie. Co by powiedział Bach? Czy podobałoby mu się ta wersja, czy by mi się nie podobała?
Nie wiem, no, nie wiem, co by powiedział Bach, ale mogę państwu powiedzieć, co pisał Mozart o tym, bo my teraz się traktujemy, aha, symfonia Mozarta, no to mniejszy skład. A Mozart pisał do swojego ojca, między innymi w listach, jak skład orkiestry w czasach Mozarta zależał od tego, jak bogaty był mecenas danego zespołu. Albo to był biskup, albo to był hrabia. I jeden miał więcej pieniędzy, drugi mniej. I Mozart po jednym z wykonań pisał do swojego ojca, bo był przeszczęśliwy, dlatego że miał poczwórną obsadę drzewa. I jakiś hektar skrzypiec. I on pisał, że ta symfonia zabrzmiała w ogóle fenomenalnie. Kto wie, czy Bach, mając do dyspozycji tuby, puzony, trąbki, czy by również nie pisał takiej czakony i nie byłby szczęśliwy. Tego nigdy się nie dowiemy, obawiam się.
Ale to jest bardzo prawdopodobne, że może tak być. To samo dotyczy fortepianów i tego, bo to jest ten też czas, kiedy powstaje fortepian, który prawda, i teraz jest cały czas spór, na czym powinno się wykonywać na przykład wariacje goldbergowskie. Więc ja myślę, że zostawimy to. I szanowni państwo, kończymy, ponieważ maestro Michał Klauza ma 31 minut do koncertu, więc to jest chyba naprawdę bardzo krótki czas na to, żeby się przygotować do tego wielkiego repertuaru. Proszę mi pozwolić podziękować bardzo serdecznie, że przyjął pan zaproszenie do naszego klubu, mimo że to spotkanie odbywa się przed koncertem. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Liczymy na następny raz, jeżeli pan będzie, więc już zapraszamy bardzo serdecznie. Szanowni państwo, pan Michał Klauza, dziękujemy.
Dziękuję państwu bardzo.